Czy jesteś gotów? Taki temat mi wyszedł z tekstu, który studiowałem. Zapowiedziałem w mailach, że będzie Mateusz Wichary dzisiaj, ale nastąpiło pewne nieporozumienie i Mateusz będzie tydzień później. Żałuję, że nie zadałem sobie wtedy pytania, czy jesteś gotów na to, że Mateusz przyjedzie tydzień później. Nie byłem, ale potem dzięki Kasi, która mi przypomniała, w sensie rozmawiała z Beatą i powiedziała, że Mateusz jednak przyjeżdża tydzień później, miałem chociaż te chwilę czasu, żeby popracować nad tym kazaniem. No i myślę, że jakby udało się. No właśnie, więc czy jesteś gotów? Teraz już jestem gotów. Kosztowało to mnie dwie noce pomiędzy próbami do Mark Dramy, ale, no, ale myślę, że jestem gotów. Co to znaczy być gotowym?
Przygotować,
żeby być gotowym, ok.
Z pewnością oczekiwać czegoś.
Być spokojnym, że zna się odpowiedzi na pytania, wiedzieć, co może wydarzyć, być przygotowanym na jakiś scenariusz.
Wiedzieć, co może się wydarzyć, mieć odpowiedzi.
Poświęcić czas na to.
Nie dać się zaskoczyć przez nadchodzące wydarzenia na przykład. No tak, właśnie, na co jeszcze możemy być gotowi? No, na przykład.
Małżeństwo.
Na małżeństwo możemy.
Na to się nie da przygotować.
No właśnie. Ale można się przygotowywać.
Ale na dziecko.
Na dziecko.
Ale można się przygotować też.
No to tyle, ile można, to trzeba.
Na
dobrą
pracę można się
przygotować.
Na nową.
Tak. Zawsze można się przygotować na zastrzyk gotówki.
Do
przyjęcia gości.
Kuba mówi na sprawdzian.
Na sprawdzian, jak najbardziej, Kuba. Czy jesteś gotów? No właśnie. A też taki fajny mam... Słucham? Na trudne, nieprzyjemne wyzwania, które nadchodzą.
Ale na większość rzeczy się przygotowujemy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Na przykład zwykłe wyjście z domu, to musimy przygotować rzeczy, czy coś tam.
Były monty rozgrywane, nie jeden był przygotowany.
To prawda. Część panien była przygotowana, część nie. Dokładnie. Ja mam jeszcze jeden taki fajny przykład tego właśnie bycia gotowym. Jakbyś dał następny slajd, Mateusz. Jest taka organizacja kościelna. Kościoły mają dużo różnych organizacji. Czasem są to organizacje charytatywne, czasem jakieś wydawnictwa, no najróżniej. A tutaj akurat mam przykład Węgierskiej Pomocy Baptystycznej. Tak to się nazywa. Kościół Baptystów na Węgrzech ma profesjonalną służbę ratowniczą. Oni są na tyle profesjonalni i na tyle dobrze zorganizowani, że w 24 godziny w momencie kataklizmu są w stanie dotrzeć w dowolne miejsce na świecie i nieść tam pomoc. Więc to nie jest jakiś tam klub, nie wiem, ludzi, którzy ćwiczą pierwszą pomoc, ale naprawdę sprawna, zorganizowana służba z potężnym budżetem, ze świetnym sprzętem, wyszkoleniem. A oni byli na przykład w Stanach, kiedy uderzył huragan Katrina. Twierdzą, że byli tam przed amerykańskimi służbami ratowniczymi. Kiedy zapanował chaos i do jednego z miast, oni akurat dotarli do Meridian w Minnesocie, do jednego z miast w momencie, kiedy amerykańskie służby ratownicze i porządkowe dotarły, tam już byli Węgrzy i sterowali ruchem. Więc naprawdę świetny przykład gotowości. Taki właśnie ratownik, który po prostu jest w stanie się zebrać w parę godzin i po prostu odbyć podróż i nieść pomoc. Jeszcze nim minie doba od kataklizmu. I mam nadzieję, że ten obraz tego ratownika będzie nam towarzyszył, kiedy będziemy rozmawiali teraz o gotowości w kontekście różnych rzeczy. Więc pomodlę się, a potem przeczytam tekst. Panie Boże, bardzo dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że ono nam pomaga być gotowymi na różne rzeczy, które nadchodzą. na różne zmiany, na to, żeby stawać się coraz bardziej posłusznymi Tobie. Dziękuję Ci za drugi list do Koryntian, który też zabiera zachęty w tym temacie. Proszę Cię, żebyś naprawdę czynił nas ludźmi, którzy będą gotowi, którzy nie będą bierni, którzy nie będą leniwi, którzy gdzieś tam nie dadzą się zaskoczyć, ale naprawdę będą gotowi. Gotowi przede wszystkim, żeby iść za Tobą. Niech Tobie będzie chwała. Amen. Dobrze, więc otwórzmy drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 16 werset i czytamy do 9 rozdziału, 5 wersetu. Paweł napisał tak. Dzięki zaś niech będą Bogu, że włożył w serce Tytusa to samo poczucie troski o was. Rzeczywiście nabrał chęci i jeszcze bardziej przejęty wyrusza do was z własnej woli. Razem z nim posyłamy brata, którego sława jako głosiciela dobrej nowiny rozchodzi się po wszystkich kościołach. Co więcej, został on głosami kościołów wybrany na towarzysza naszej podróży, by razem z nami wyruszyć z tym dziełem łaski, owocem naszej posługi, na chwałę samego Pana, dowodem naszej gotowości do niesienia pomocy. Pragniemy zapobiec temu, aby ktoś nas ganił w związku z tym hojnym darem, owocem posługi z naszej strony. Jak widzicie, zawczasu myślimy o tym, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Posyłamy też z nim innego brata, którego rzetelność wypróbowaliśmy wielokrotnie i w różnych sprawach. Teraz natomiast przez to, że się wiele po was spodziewa, tym rzetelniej chce spełnić swoje zadanie. A zatem, zarówno jeśli chodzi o tytuł samego towarzysza i współpracownika w waszych sprawach, jak i o pozostałych naszych braci, są oni apostołami kościołów, chwałą Chrystusa. Okażcie więc tym kościołom dowód swojej miłości oraz zasadność naszej chluby z waszego powodu. O posłudze na rzecz świętych właściwie nie trzeba wam pisać. Znam waszą gotowość, którą szczycę się przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja jest już od roku gotowa i wasza gorliwość wielu pobudziła do czynu. Posyłam natomiast braci, aby ta nasza chluba nie okazała się w tej sprawie próżna, lecz abyście, tak jak mówiłem, rzeczywiście byli gotowi. Bo gdyby przyszli ze mną Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, byłoby nam wstyd, nie mówiąc już o was. Uznałem zatem, że warto poprosić braci, aby poszli do was wcześniej i zawczasu przygotowali obiecany już przez was dar, tak aby rzeczywiście był to dar, a nie okruch skąpstwa. Więc czy jesteś gotów? I pierwsza rzecz, o której będę mówił, to pytanie, czy jesteś gotów, żeby rzeczywiście się troszczyć? Przerzucisz? Więc tłem tych wydarzeń jest głód w Jerozolimie. Tam był pierwszy kościół, tam było 11 apostołów, potem 12, jak sobie jednego jeszcze wybrali, rezerwowego. No i oni sobie żyli, ale przyszły złe czasy i po prostu nastała bieda. Też myślę, że ich decyzje finansowe też trochę ich do tego doprowadziły, ale to już nie mi osądzać. No ale zrobiło się krucho, byli głodni, biedni, potrzebowali pomocy. I w związku z tym Paweł, który dużo podróżował i który dużo działał wśród pogańskich narodów, prowadził zbiórkę pieniędzy po to, żeby ich wesprzeć. Kiedy był w Koryncie, pierwszy raz to zapowiedział tą zbiórkę, a Koryntianie zgodzili się na to, żeby wziąć w niej udział. Zgodzili się ochoczo. Umówili się, o czym Paweł wspomina w pierwszym liście do Koryntian, że odbierze pieniądze, kiedy przyjdzie do nich z Macedonii. Teraz, kiedy napisał drugi list do Koryntian, on właśnie wysyła go z Macedonii, czyli już nadchodzi. I kiedy Paweł był w Macedonii, to też pochwalił się tym, że w Koryncie oni są tacy chętni do tego, żeby wziąć udział w tej zbiórce. Tak z radością się na to zgodzili. To jest taki dobry przykład. Możecie być nim zbudowani. Ale Macedończycy nie tylko postanowili być zbudowani tym przykładem, ale też dołączyć się do zbiórki. Mimo, że byli biednymi ludźmi, to z dobroci, ofiarności swojego serca ofiarowali często więcej, niż mogli sobie pozwolić. O czym Paweł wspominał tuż wcześniej, w poprzednim fragmencie, który przerabialiśmy. I teraz Mając już te pieniądze z Macedonii, będąc taki zachęcony, mając też kilku towarzyszy z Macedonii, Paweł idzie do Koryntu i posyła przodem kilku ludzi, żeby upewnić się, że Koryntianie staną na wysokości zadania, że czasem coś im się nie pozmienia, zwłaszcza w kontekście tego konfliktu z Pawłem, który gdzieś tam się pojawił po drodze. Więc teraz jesteśmy w trakcie dwóch rozdziałów drugiego listu do Koryntian, które są o finansach, o zbiórce pieniędzy, ale uczą nas nie tylko o finansach, uczą nas o generalnie o takiej właśnie chrześcijańskiej gotowości do służby i do ofiarności nie tylko pieniądzem, ale samym sobą. Tylko o co w ogóle chodzi z tą zbiórką? Dlaczego Koryntianie w ogóle zgodzili się wysłać jakieś pieniądze ludziom, których w ogóle nie znają? Myślę, że odpowiedzią jest to, że byli ludźmi pełnymi troski. Naprawdę zależało im na wierzących w Jerozolimie, nawet jeżeli ich dobrze nie znali, nawet jeżeli byli z innego kręgu kulturowego, ale wiedzieli, że są ich braćmi i siostrami w wierze i nie chcieli, żeby głodowali. Nie chcieli, żeby żyli w nędzy. Obchodziło ich to. I dzięki temu potrafili wyjrzeć poza swoje środowisko i poza swoje potrzeby, które na pewno też były duże, a możliwości finansowe skromne. Ale byli ludźmi pełnymi troski. Troski nie tylko o samych siebie, ale też o ludzi, którzy są gdzieś dalej. Ale w tej historii nie tylko Koryntianie byli pełni troski. Paweł i jego towarzysze też troszczyli się o Kościół w Jerozolimie, dlatego prowadzili tą zbiórkę. Ale też troszczyli się o samych Koryntian, którzy, ktoś mógłby powiedzieć, że no oni przecież byli tylko dawcami. A jednak, kiedy patrzymy na przykład na słowa, którymi Paweł zapowiada przyjście Tytusa, on mówi, dzięki zaś niech będą Bogu, że włożył w serce Tytusa to samo poczucie troski o was. W Biblii Warszawskiej jest gorliwość, a w innych przykładach to też mogłaby być rzetelność, a taka chęć po prostu a wsparcia ich bycia z nimi, taka gorąca, a prosto z serca. Więc coś wydarzyło się w sercu Tytusa. Zauważcie, że jego troska o Koryntian nie skończyła się tylko na tym, że to uczucie w tym sercu zostało, a on sobie dalej robił swoje. Raczej to uczucie poprowadziło go do działania. On troszczył się o Koryntian, więc był gotów podjąć kolejną niebezpieczną podróż. Niebezpieczną, no i oczywiście trudną, bo wtedy nie jeździło się pociągiem czy samochodem. To nie wzięło się w nim znikąd. Nie wyruszył do Koryntian, bo tak trzeba. Nie wyruszył do nich za karę. Jego gotowość do podróży zaczęła się od serca. I dobre uczynki generalnie zaczynają się od serca. To, co w nas jest, to potem z nas wychodzi. Albo w postaci dobrych rzeczy, albo w postaci złych rzeczy. Zależy, co mamy w środku. Nie potrzebujemy fałszywej troski, ale szczerej troski. Nie potrzebujemy fałszywych działań, ale szczerych działań. Takie wartości jak miłość, współczucie, czy właśnie troska, one nie mogą być tylko naszymi deklaracjami. Musimy dla nich zrobić miejsce w naszych sercach. Czy jesteś gotów rzeczywiście się troszczyć? Tytus troszczył się o Koryntian, więc wyruszył w podróż. Ale można by też powiedzieć, Tytus wyruszył w podróż, bo troszczył się o Koryntian. Prawdziwa troska zaczyna się od serca, a kończy na działaniu. Bez jednego z nich, albo bez serca, albo bez działania, ta troska nie jest pełna. Co z tego, że powiem komuś, że się o niego troszczę, a nie kiwnę palcem, żeby mu pomóc, kiedy on tego potrzebuje? Albo co z tego, że powiem, że troszczę się o nasz Kościół, jeżeli nie będę gotowy na jakiekolwiek poświęcenie na rzecz tego Kościoła? Badajmy swoje serca, czy naprawdę jesteśmy gotowi, żeby rzeczywiście się troszczyć. Czy jesteśmy gotowi się zmieniać i troszczyć się coraz bardziej, autentycznie, całym sercem. I sercem, które prowadzi nas też do działania. Jesteśmy winni troskę sobie nawzajem. Jesteśmy Kościołem, jesteśmy rodziną. Zostaliśmy razem powołani do tego, żeby żyć z Bogiem. Ale jesteśmy winni troskę też wszystkim ludziom. Bóg zatroszczył się o nas, chociaż nic nam się od Boga nie należało. Tak samo nawet jak komuś gdzieś tam na zewnątrz, nie łączy mnie nic z nim. Nic mu się ode mnie nie należy w jakimś takim formalnym kontekście. To jednak, ponieważ Bóg zatroszczył się o mnie, chociaż na to nie zasługiwałem, dlaczego ja nie miałbym się troszczyć o innych? Dlaczego miałbym się troszczyć tylko o tych, nie wiem, z którymi jestem spokrewniony, albo tylko o tych, z którymi mam jakieś wspólne interesy czy przyjemności? Jesteśmy winni troskę światu. I zawsze jest jakiś sposób, w jaki możemy okazać troskę drugiej osobie. I jedna sprawa to oczywiście pieniądze. Prawie zawsze w końcu znajdzie się ktoś, kto ma mniej ode mnie i kto potrzebuje bardziej ode mnie. Czy spotka mnie jakaś wielka krzywda, jeżeli obniżę trochę stopę swojego życia, żeby pomóc komuś, dla którego ta stopa życia jest w ogóle nieosiągalna w tym momencie? Myślę, że nie. Ale druga sprawa, oprócz pieniędzy, to cała reszta. Nasz czas, nasza uwaga, nasza miłość, przyjaźń, zachęta. Ludzie autentycznie potrzebują tych rzeczy. Ludzie autentycznie potrzebują, żeby zapytać ich, co u nich słychać, jak można im pomóc, żeby pokrzepić ich jakimś dobrym słowem. To nie jest tak, że dookoła nas nie ma ludzi, którzy potrzebują naszej troski. Jest ich prawdopodobnie więcej, niż jesteśmy w stanie do nich dotrzeć. Problem polega na tym, że zbyt często zatwardzamy nasze serca i po prostu odmawiamy przejmowania się, odmawiamy myślenia o kimś z troską. Czy jesteś gotów pozwolić swojemu sercu na autentyczną troskę? To będzie kosztowało, to będzie pochłaniać twoje myśli i emocje. To będzie wymagać od ciebie wyrzeczeń, najróżniejszych. To może zaangażować twoje serce i twój portfel, to może zaangażować twoje serce i twój czas, to może zaangażować twoje serce i twoje siły. Czy warto? Czy właśnie nie do tego powołuje nas Chrystus? Czy jesteś gotów, żeby rzeczywiście się troszczyć? To jest pierwsze pytanie, które widzę w tym tekście. Drugie pytanie, bardzo związane, to jest, czy jesteś gotów szczerze współpracować? Zmienisz slajd? Musimy pamiętać, że tłem tego listu jest taka silna opozycja Pawła w Koryncie. Cały czas byli ludzie, którzy podważali jego autorytet, cały czas byli ludzie, którym coś się nie podobało. Dlaczego w sprawie zbiórki pieniędzy Paweł posiłkuje się dodatkowymi ludźmi, posłanymi specjalnie w tym celu? Chociaż miał swoich towarzyszy, chociaż równie dobrze mógł posłać samego Tytusa. Czy nie dlatego, żeby uniknąć pomówień? W 20 wersecie czytamy: pragniemy zapobiec temu, aby ktoś nas ganił w związku z tym hojnym darem, owocem posługi z naszej strony. Co za przykre słowa. Paweł robi coś naprawdę dobrego. Przygotowuje hojny dar dla potrzebujących. Stawia innym wierzącym możliwość zaangażowania się w to dzieło. Staje na głowie, żeby wszystko przebiegło dobrze i sprawnie. I w tym wszystkim musi uważać na to, żeby czasem ktoś nie zaczął go ganić za to, co robi. Za co? Za pomoc potrzebującym. To chyba przesada. Już za czasów Pawła byli w kościele ludzie, którzy zawsze potrafili znaleźć powód do krytyki. Ciekawe, czy ci ludzie dołożyli chociaż grosz do tej zbiórki na potrzebujących. Ja wątpię. Myślę, że niesienie pomocy innym nie zadowalało ich tak bardzo jak krytykanstwo. Współpraca tylko na ich warunkach. Można by narzekać na takie osoby. Można by postawić sobie za cel przepędzenie takich ludzi z kościoła. Ale chyba naszą główną troską powinno być to, żeby samemu nie stać się takim człowiekiem. Człowiekiem, który będzie krytykował a nie współpracował. Mogę być człowiekiem, który stanie sobie z boku i będzie narzekał na wszystko i wszystkich. Muzyka jest za głośna, kazanie za długie albo za krótkie, ludzie nie tacy, grupki do niczego, a to nieposprzątane, a to za ciepło. No, mogę tak sobie wyliczać jakieś różne dziwne rzeczy, ale palcem nie ruszyć, żeby coś zmienić na lepsze. Czy będę hodował w sobie takiego człowieka? Jest przecież alternatywa. Ci, którzy uprzykrzali pracę Pawła, oni stanowili pewien margines. Ale za Pawłem stała też cała armia ludzi, którzy mieli znakomite intencje. Stali za nim apostołowie z Jerozolimy, stały za nim kościoły, te, które zakładał, te, z którymi utrzymywał kontakt, te, które wysłały z nim swoich ludzi, te, które wzięły udział w zbiórce. Stali za nim jego towarzysze i przyjaciele. To wszystko bardzo dobrze razem działało. Co z tego, że w kościele byli ludzie, którzy rzucali Pawłowi kłody pod nogi, kiedy równocześnie Paweł mógł znaleźć oparcie wśród całej rzeszy innych ludzi. Ludzi, którzy go wspierali. Ludzi, którzy współpracowali. Byli rodziną, braćmi i siostrami w wierze. Uczestnikami tej samej Ewangelii. Byli ludźmi, którym zależało. Byli ludźmi, z którymi łączyły Pawła wspólne cele. I byli ludźmi, na których Paweł mógł polegać. Czego chcieć więcej, żeby służyć? Paweł miał z kim realizować swoją misję niesienia Ewangelii do pogan i miał z kim realizować misję zbierania pieniędzy na potrzebujących. On był gigantem wiary, ale nie udźwignąłby tego sam. Jego plany zawsze były oparte o ludzi. Pojawia się pytanie, czy jesteś gotów na szczerą współpracę? Nie tylko na to, żeby stać z boku i wypatrywać niedoskonałości, ale raczej na to, żeby pomimo tych niedoskonałości, które są, będą, nad którymi trzeba pracować, żeby pomimo nich być dobrym współpracownikiem. Czym jest szczera współpraca? Szczera współpraca to współpraca pozbawiona obłudy. To jest współpraca, która jest konstruktywna, jak najbardziej, ale nie krytykancka. Szczera współpraca to taka, w której rzeczywiście można znaleźć oparcie, a nie tylko kolejne ciężary. Czy jesteś gotów, żeby być szczerym współpracownikiem w realizacji Bożego dzieła? To jest drugie pytanie. Czy jesteś gotów szczerze współpracować? I trzecie, ostatnie pytanie jest takie. Czy jesteś gotów dawać dary, a nie okruchy? Tak jak już wspomniałem, Koryntianie już wcześniej zgodzili się na zbiórkę. Paweł bardzo się cieszył, tak się cieszył, że no opowiadał pozostałym, jacy to Koryntianie są super, jak to wezmą udział w zbiórce. Potem przyszła refleksja. A co gdyby się okazało, że to były tylko puste deklaracje? A co jeżeli Koryntianie się nie przygotowują na zbiórkę? Momentalnie wielkie świadectwo tego, jak Bóg działa w kościele w Koryncie, zamieniłoby się w antyświadectwo. Są przykłady, które budują, i są przykłady, które burzą. Twój dobry przykład może pomóc komuś stanąć na nogi. Twój zły przykład może powalić kogoś na kolana. Miejmy nadzieję, że do modlitwy o ciebie. Jakim kościołem będziemy? Pełnym złych czy dobrych przykładów? Jesteśmy odpowiedzialni za to, jakim jesteśmy przykładem. Jesteś odpowiedzialny za swoje życie modlitewne. Jesteś odpowiedzialny za swoje zaangażowanie w kościele. Jesteś odpowiedzialny za to, jakim jesteś członkiem swojej rodziny. Czy jesteś dobrym mężem, żoną, synem, córką, wnukiem, dziadkiem i tak dalej. Już nie będę szwagrów wymieniał. Jesteś odpowiedzialny za swoją uczciwość w pracy, a nawet za twoje słownictwo. Chcąc, nie chcąc, oddziałujesz na ludzi, którzy są dookoła ciebie. Wykorzystaj ten fakt, żeby budować, a nie żeby burzyć. W ostatnim wersecie tego dzisiejszego fragmentu, że czytamy, że Paweł chciał, żeby zebrane pieniądze były wyrazem hojności Koryntian, a nie wyrazem ich skąpstwa. I w Nowym Przymierzu, którego tutaj właśnie użyłem do tego kazania, Piotr Zaremba przetłumaczył to wyrażenie jako, że Paweł chce, żeby te pieniądze były darem, a nie okruchem skąpstwa. I uchwycę się tego tłumaczenia, bo jest bardzo obrazowe. To, co robisz, będzie albo wyrazem Twojej hojności, albo Twojego skąpstwa. Możesz dawać dary, a możesz dawać okruchy. Okruchy to coś, co nie ma dla nas większej wartości. To jakieś resztki niepotrzebne do wyrzucenia. To resztki tego, co mamy. Jeżeli ktoś do nas przychodzi, a my częstujemy go okruchami, to nie myślimy sobie, że właśnie wręczyliśmy mu cenny dar. Nie tylko w kwestii pieniędzy zdarza nam się zachowywać w ten sposób. Na przykład załóżmy, że ktoś potrzebuje poważnej rozmowy. Ja wiem o tym, że on potrzebuje poważnej rozmowy, ale ja zamiast tego klepnę go po plecach, powiem, że wszystko będzie dobrze i szybko sobie pójdę do domu po nabożeństwie, na przykład. Albo załóżmy, że ktoś miał wypadek i wiem, że potrzebuje ode mnie konkretnej pomocy w domu, a ja zamiast tego wyślę mu SMS-a. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Albo ktoś organizuje ewangelizację i wiem, że brakuje mu ludzi. Akurat mam wolny czas, mam możliwość się zaangażować, ale tylko powiem, super, że organizujesz ewangelizację. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i pójdę do domu. Albo zostanę w domu. Nie dawaj okruchów, dawaj dary. Dawaj według tego, ile naprawdę możesz dać. To tyczy się kościoła, rodziny, pracy, wszystkiego innego. Czy jesteś gotów dawać dary, a nie okruchy? Przerzucisz slajd? Jakbyśmy spojrzeli na tego ratownika, myślę, że on jest gotów rzeczywiście się troszczyć. Że rzeczywiście zależy mu na tych ludziach, którym ma pomóc. I nie tylko zależy mu gdzieś tam w sercu, ale to przekłada się na jego konkretny wyjazd. Myślę też, że on jest gotów rzeczywiście współpracować, bo jako ratownik musi współpracować. A musi współpracować ze swoim zespołem, sam niewiele zrobi. Musi współpracować z miejscowymi, którym niesie pomoc, których może będzie trzeba koordynować. Musi współpracować ze swoim zapleczem. Może jak to jest chrześcijańska organizacja, to jeszcze z ludźmi, którzy wspierają ich finansowo. Musi być nastawiony na rzeczywistą współpracę. Na szczerą współpracę, w której nie ma fałszu, ani obudy, ani szukania potknięć innych ratowników, a raczej skupienie na zadaniu. Myślę, że jest to człowiek, który jest gotów dawać dary, a nie okruchy. Naprawdę jest gotów poświęcić swój czas, swoje zdrowie, może swoje pieniądze, żeby się doszkalać. Jest gotów nagle zostawić swój dom, swoją nie wiem, pozostałą pracę, swoją rodzinę i pojechać w 24 godziny do innego, często obcego mu zakątka na świecie. To jest dar. To nie jest okruch. I my też weźmy przykład z tego ratownika. Czy jesteś gotów rzeczywiście się troszczyć? Czy jesteś gotów szczerze współpracować? Czy jesteś gotów dawać dary, a nie okruchy? Pomódlmy się. A Panie Boże, dziękuję Ci za inspirujący przykład Pawła, jego towarzyszy, kościołów, które go wspierały. Dziękuję Ci za inspirujący przykład Koryntian, którzy chcieli włączyć się do tej zbiórki, i Macedończyków, którzy żyli praktycznie w nędzy, a też dopraszali się możliwości uczestnictwa w tej zbiórce. Dziękuję Ci, Panie, że oni wszyscy razem mogli szczerze służyć Tobie. Dziękuję Ci za ich autentyczną troskę. Dziękuję Ci za ich autentyczną chęć do współpracy i za ich autentyczną ofiarność, która nie polegała na przekazywaniu innym jakichś resztek, ale dawania im prawdziwych darów, czy to w postaci swoich pieniędzy, czy czasu, czy podjęcia się jakiejś niebezpiecznej podróży. Najróżniej. Panie, proszę Cię, czyń nas takimi ludźmi. Proszę Cię, zmieniaj nas na Twój obraz. Proszę Cię, żebyśmy byli dobrymi sługami, z których będziesz miał pożytek. Amen.